Jak zostać bohaterem? Początki XX wieku to czas wyjątkowy, łączący klasyczne i pełne patosu tradycje monarchiczne z nowoczesnym, oświeceniowym i demokratycznym wiatrem zmian. Zmiany podyktowane coraz to szerzej dostępną edukacją obywateli, a także przyspieszającym rozwojem technologii, powodują, że kraje europejskie nie nadążają. Monarchowie nie do końca zdają też sobie sprawę z tego, że świat nie może wyglądać tak jak przed wiekami. Rewolucja dotyka nie tylko społeczeństwa, ale także samej kultury, gospodarki i techniki prowadzenia wojen. Konserwatywni dowódcy wojskowi niechętnie patrzą na nowoczesne koncepcje. Według nich przyszła wojna będzie wyglądać podobnie do wojny francusko-pruskiej z 1870 roku. Dostrzegają oni co prawda rosnącą rolę artylerii, lekceważą jednak aspekty takie jak maskowanie, szybkostrzelność nowoczesnych karabinów i ochronę żołnierzy. Francuski żołnierz przywdziewa więc jaskrawe, wyróżniające się w otoczeniu czerwone spodnie i ozdobne nakrycie głowy. Żaden kraj europejski nie inwestuje w produkcję hełmów. Ustrój wielu państw europejskich to karykatura monarchii konstytucyjnej. Wyjątek stanowi porewolucyjna Francja oraz Wielka Brytania, w której parlamentaryzm jest już głęboko zakorzeniony. W krajach takich jak kaiserowskie Niemcy i carska Rosja parlamenty pełnią raczej formę doradczą, a decyzje finalnie i tak podejmują monarchowie. Okresowy wzrost znaczenia głosu ludu występuje tylko wtedy, gdy państwa te są słabe, jak na przykład Rosja po przegranej wojnie z Japonią. W tym przedziwnym czasie na świat przychodzi bohater dzisiejszego podcastu, pośmiertnie mianowany na stopień podpułkownika Gracjan Klaudiusz Fruk, znany też jako Szczerbiec. Miało to miejsce w 1911 roku, tak więc dzieciństwo naszego bohatera związane jest z wybuchem I wojny światowej. Konflikt ten kończy się w 1918 roku i przynosi wiele rewolucyjnych zmian w Europie. Kilkusetletnie monarchie upadają. Hohenzollernowie utrzymują się tylko w Rumunii. Habsburgowie, rządzący do tej pory Austro-Węgrami, tracą władzę. Tym samym upada sam projekt wieloetnicznego państwa. Dynastia Romanowów zostaje najpierw po rewolucji lutowej odsunięta od władzy w Rosji, by po rewolucji październikowej zostać wymordowaną przez bolszewików. Upada więc wiele państw i rządów. Inne zaś się odradzają. Jednym z tych krajów jest Polska. Okres dwudziestolecia międzywojennego jest okresem niespokojnym. Niestabilna pozycja na arenie międzynarodowej, nieustanne prowokacje sowieckie i wojna celna z Niemcami. Te czynniki stale ograniczały rozwój Polski, która wróciła na mapy po 123 latach zaborów. Druga RP nie była więc krajem bogatym. Odbudowa kraju z powojennych zgliszcz, unifikacja prawa, waluty, systemów edukacji i gospodarki pochłaniały astronomiczną liczbę funduszy. Kraj był więc niemal nieustannie w czasie kryzysu. Było skromnie, ale godnie, bo w latach 1918-1921 społeczeństwo i Wojsko Polskie wykazało wiele walorów. Wielka Wiktoria w wojnie z bolszewikami sprawiła, że żołnierze cieszyli się w narodzie ogromną estymą. Mundur kojarzył się z bohaterstwem i oddaniem ojczyźnie, na której powrót czekało tak wiele pokoleń. Nic więc dziwnego, że młody i ambitny Gracjan Klaudiusz Fruk swoją przyszłość związał właśnie z armią. Po latach nauki w tarnobrzeskim gimnazjum zdaje on maturę. Następnie kieruje się do szkoły podchorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, którą kończy po 3 latach. Przyszłość stanęła otworem przed tym młodym oficerem. Jako podporucznik otrzymuje on przydział do 2. Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku. Właśnie stąd pochodzą piękne, archiwalne fotografie w wyjątkowym mundurze podhalańczyków. Nasz bohater na ochotnika zgłasza się na kurs broni pancernej w Modlinie i po jego ukończeniu otrzymuje nowy przydział, tym razem w wojskach pancernych. Otrzymuje też awans na stopień pełnego porucznika. W tym okresie Gracjan Klaudiusz Fruk poznaje też swoją przyszłą żonę, Janinę Szemiot-Połczańską, z którą bierze ślub w 1938 roku. Aby być bliżej kobiety, którą kocha, prosi o przydział wojskowy w Wilnie. Od tego momentu będzie nierozerwalnie związany z tym miastem. Tymczasem sytuacja międzynarodowa gwałtownie się zaostrzyła. Początek lat 30. dawał pewne nadzieje co do skuteczności polskiej polityki zagranicznej, która polegała na trzymaniu równych odległości, zarówno względem Rosji Sowieckiej, jak i Niemiec. W 1932 roku podpisany zostaje Pakt o Nieagresji z ZSRS, a w dwa lata później podobny dokument Polska zawiera z rodzącą się III Rzeszą. Nikt nie ma jednak większych złudzeń. Jeszcze przed swoją śmiercią marszałek Józef Piłsudski przestrzegał. Polska siedzi teraz na dwóch stołkach. To nie może trwać długo. Musimy wiedzieć, z którego naprzód spadniemy i kiedy. Niemieckie zamiary zdradzają rewizjonistyczne zapędy. Najpierw remilitaryzacja nad Renii, później Anschluss Austrii, a następnie naciski na Czechosłowację. Związek Sowiecki nigdy nie wydawał się za to krajem, z którym prawdziwy pokój jest możliwy. Lata 20. to okres ciągłych niepokojów na polsko-bolszewickiej granicy. W tle przecież dochodzi do afery Mokry Trust i przenikania grup dywersyjnych. Podobnie jest w latach 30. Nawet po podpisaniu Paktu o Nieagresji Sowieci prześladują mniejszość polską. W latach 37-38 przeprowadzają tzw. operację polską NKWD. Polscy komuniści, wierno poddańczy Kominternowi, stale destabilizują sytuację wewnętrzną w Polsce. Oba totalitaryzmy nie zamierzały przestrzegać prawa międzynarodowego. Zaogniająca się sytuacja międzynarodowa spowodowała, że Polska odnowiła swój podupadły już sojusz z Francją. Warszawa zbliża się też coraz bardziej do uchodzącej za potęgę Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi 23 sierpnia 1939 roku naziści zawierają sojusz z Sowietami. Dwie zupełnie sprzeczne ze sobą ideologie mają wspólnie uderzyć na Polskę. Rzeczpospolita jest na straconej pozycji. Wiedzą o tym alianci zachodni, którzy podejmują decyzję, by nie wspomagać militarnie przegranej sprawy, jaką była obrona Polski. Pierwszego września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Polacy stawiają opór. Swój szlak bojowy rozpoczyna ówczesny porucznik Klaudiusz Gracjan Fruk. W dzisiejszym odcinku podcastu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość porozmawiamy o życiu i służbie kapitana Gracjana Klaudiusza Fruga, pseudonim Szczerbiec, dowódcy legendarnej 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ja nazywam się Radek Lech, a dziś ze mną w studiu...
Michał Stapiuk, Instytut Pamięci Narodowej.
Monika Jabłońska-Buder z zespołu pracowego 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość.
Pierwszego września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Nasz bohater służy wówczas w wojskach pancernych, a więc w tym rodzaju sił zbrojnych, który można powiedzieć, że w Wojsku Polskim ledwie raczkował. Jego szlak bojowy musiał więc być dosyć specyficzny.
No tak, Gracjan Fruk już no, w okresie poprzedzającym służbę w wojskach pancernych wykazywał duże zainteresowanie motoryzacją. Można powiedzieć, że to była jego życiowa pasja. Nawet często ona przyczyniała mu kłopotów, bo aby posiadać luksusowy samochód, poważnie zadłużył się na niego jeszcze w okresie jako oficer. Nie zarabiał dużo, więc to go też kosztowało i materialnie. Po ukończeniu kursu broni pancernej został przydzielony do 33. Dywizjonu Pancernego. Te dywizjony w Wojsku Polskim w tamtym czasie były wyposażone w lekkie czołgi, w tankietki, również 33. Dywizjon tego typu sprzęt posiadał, ale sam Szczerbiec w jednostce pancernej bezpośrednio nie służył, służył w szwadronie techniczno-gospodarczym. Nie było etatów dla oficera w broni pancernej w tym dywizjonie. Przypomnijmy też, że w Wilnie, to też taka ładna historia, Fruk osiadł ze względu na kobietę, którą pokochał, na swą żonę. Ona to wymusiła na nim, aby właśnie służył w Wilnie, co też dla jego kariery wojskowej nie było najlepsze, bo tak jak wspomnieliśmy, właśnie brakowało tam bezpośrednio etatów w wojskach pancernych. Ruszył na wojnę w szeregach 33. Dywizjonu Pancernego, który był elementem składowym Armii Prusy, czyli tego najsilniejszego związku operacyjnego Wojska Polskiego, jaki wystawiliśmy w roku 1939. No i zapisał piękną kartę bojową, dzielił, no raczej gorycz porażki. Niemiecka przewaga, jak wiemy, była ogromna i niestety też trzeba sobie o tym powiedzieć, no fatalny sposób dowodzenia przez generała Dąb-Biernackiego, który urągał wszelkiego rodzaju zasadom prowadzenia nowoczesnej wojny, ale albo i w ogóle wojny. Zapłacili za to żołnierze, między innymi Fruk i jego koledzy. W połowie września dostaje się do niewoli niemieckiej, z której ucieka. Maszeruje na wschód, próbuje się dostać w okolice granicy węgierskiej, aby kontynuować opór. To się nie udaje. W Przemyślu zostaje aresztowany. Przypomnijmy, Przemyśl wówczas jest podzielony pomiędzy wojska sowieckie a niemieckie. On przechodzi na tą wschodnią stronę sowiecką, tam zostaje aresztowany. Dostaje się do więzienia NKGB, z którego znowu ucieka i tym razem już wiedząc, że droga na Węgry jest zamknięta i będzie mu trudno przedostać się przez granicę, wybiera powrót do domu i wraca do Wilna.
Te ucieczki są dosyć charakterystyczne w biografii Fruga, bo pojawiają się one jeszcze kilka razy, prawda?
Tak, będą jeszcze dwie ucieczki w późniejszym czasie, właśnie po powrocie do Wilna w październiku 1939 roku. Frug włącza się w działalność konspiracyjną. To jest działalność w tak zwanych kołach pułkowych. Jest to organizacja konspiracyjna zrzeszająca oficerów i podoficerów, którzy służyli w konkretnych jednostkach garnizonu wileńskiego. W tym przypadku Fruk dołącza do koła pułkowego pancerniaków i tam obejmuje dowodzenie kompanią. Przypomnijmy, że Wileńszczyzna jest tym obszarem Rzeczpospolitej, który najczęściej przechodzi z rąk do rąk, można powiedzieć w ten sposób, bo po 17 września Wilno dostaje się w ręce Sowietów, ale już pod koniec października zostaje miasto przekazane Litwinom. Litwini miasto zajmują i będą w nim do czerwca 1940 roku. Zwróćmy tutaj uwagę na to, że nie należy nazywać zarządu litewskiego nad Wilnem okupacją. Bardzo wyraźnie trzeba to oddzielić. Litwini administrują miastem, oczywiście prowadzą szereg działań antypolskich, łącznie z lituanizacją, łącznie z pozbawianiem obywatelstwa mieszkańców tego miasta, ale nie są to rzeczy, które można by porównywać z systemem opresyjnym stosowanym w tym samym czasie przez Sowietów czy też przez Niemców. Przykład: 11 listopada 1939 roku wileńska młodzież wychodzi na ulicę i skanduje hasła niepodległościowe. Litewska policja młodzież rozgania, najbardziej aktywnych członków tego protestu aresztuje, mówiąc kolokwialnie, obija pałami i wypuszcza do domu. Tak? Gdybyśmy takie coś zdarzyło się w Krakowie lub we Lwowie, no to wiadomo, że ludzie zostaliby zmasakrowani. I ta stosunkowo miękka okupacja litewska powoduje, że wileńska konspiracja ma czas, żeby okrzepnąć. Ona staje się sprawnym instrumentem, sprawną strukturą i dzieje się tu też coś, co na skalę Polski jest bardzo wyjątkowe. Otóż wszystkie siły polityczne, które na przykład na Białostoczyźnie czy też w innych rejonach Polski tworzą szereg organizacji konspiracyjnych, które się nie scalą lub scalą się dopiero w 1944 roku. Tu na Wileńszczyźnie wysiłek niepodległościowy zostaje skanalizowany w jednej organizacji już w 1940 roku, ZWZ AK. Sam Szczerbiec służy w garnizonie konspiracyjnym miasta Wilna do marca 1941 roku. W marcu 1941 roku zostanie aresztowany przez Sowietów.